Ekstradycja Sebastiana M. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wczoraj zapadła ostateczna decyzja w sprawie sprawcy tragicznego wypadku w 2023 roku. Przed nami ostatnie godziny kampanii wyborczej. W faktach pytaliśmy, czy w tej rywalizacji może nas coś jeszcze zaskoczyć. Powiemy także o warunkach pogodowych w Zakopanem. Jest połowa maja, a wczoraj spadł tam śnieg. Jest zgoda Ministerstwa Sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich na ekstradycję Sebastiana M., poinformował wczoraj na portalu X minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Mężczyzna w 2023 roku miał spowodować śmiertelny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, kiedy podejrzany może trafić do Polski. Wyjaśniał to nasz reporter Jakub Rybski.
To może się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku dni. Zgoda Zjednoczonych Emiratów Arabskich na ekstradycję oznacza, że procedura przekazania Sebastiana M. polskiej policji przez emirackie służby już się rozpoczęła. Gdy podejrzany przyleci do Polski, wówczas zostanie przewieziony do prokuratury okręgowej w Katowicach, która prowadzi to postępowanie. Tam zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ponadto prokurator wystąpi również do sądu o tymczasowy 3-miesięczny areszt. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ustaliła, w jakich okolicznościach doszło do zbrodni, a później samobójstwa na Stabłowicach we wtorkowy poranek. Potwierdzają się informacje RMF FM. Ofiara zabójstwa była nękana przez mężczyznę od dłuższego czasu. Szczegóły zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
Jak ustaliłam, 54-latka wybierała się właśnie do pracy. Wsiadła do samochodu, a wtedy drzwi do auta otworzył jej były partner i usiadł na miejscu pasażera. Nie wiadomo, co wydarzyło się w samochodzie, ale chwilę później kobieta wybiegła w kierunku bloku, krzycząc ratunku. Wtedy mężczyzna zaczął strzelać. Najpierw niecelnie, ale druga kula dosięgła kobietę. Ostatkiem sił udało jej się wejść do klatki schodowej, ale były partner dogonił ją i oddał strzał w głowę. Później zabił siebie. Ofiara miała być nękana przez sprawcę między innymi wiadomościami od około roku. Policja apeluje, zgłaszajmy takie sprawy.
Na końcówce kampanii wyborczej nic już nie zapowiada istotnych zmian. Żaden z komitetów wyborczych nie wyciągnął z rękawa żadnego asa i chyba już nie ma na co liczyć, zauważył nasz dziennikarz Tomasz Skory, który obserwuje finisz wyścigu do Pałacu Prezydenckiego.
Nie powinniśmy się już chyba spodziewać zasadniczego zwrotu akcji. To głównie dlatego, że dwaj faworyci sondaży mogą być pewni wejścia do drugiej tury i obaj wiedzą, że żaden z nich nie wygra w pierwszej. Panowie Nawrocki i Trzaskowski wolą więc zachować energię i niespodzianki na kolejne tygodnie, oddając pole walki pozostałym. Tu jednak też zawód, bo trzeci w stawce Sławomir Mentzen też chyba już ugrał swoje, zdobywszy najlepszy w historii Konfederacji wynik. Otwarta zostaje już tylko prestiżowa wojna o miejsca od 4 do 6, gdzie Szymon Hołownia broni się przed Magdaleną Biejat i Adrianem Zandbergiem. Tylko oni mają dziś motywację do ścigania się, ale i ona podszyta jest rezygnacją, bo zdobycie 4. miejsca, kiedy liczą się tylko 2, to taka sobie wygrana.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Port lotniczy w Gdańsku uruchomił drugi nabór do programu rewitalizacji akustycznej. Chodzi o dopłaty do wymiany okien w domach narażonych na hałas. W Rębiechowie, zaraz obok lotniska, był trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, gdzie ustalał, kto dostanie wsparcie i na jakich zasadach.
Dofinansowanie mogą otrzymać mieszkańcy, którzy żyją na terenach najbardziej narażonych na hałas. Między innymi w Banieniczy, tu gdzie jestem, czyli w Rębiechowie. Poprzednim razem w pierwszej fali dofinansowania zgłosiło się około 100 osób, ale kwalifikacje spełniała tylko połowa z tych nieruchomości. Wiele po prostu było za daleko od lotniska.
Ci właściciele nie byli w strefie, w której możliwa jest refundacja.
Tłumaczyła Agnieszka Michajłow, rzeczniczka prasowa portu lotniczego w Gdańsku. Każde podpisanie umowy poprzedza wizyta specjalisty.
Zostanie przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego taka wizja lokalna, żeby ocenić akustyczny stan nieruchomości.
Właściciel po podpisaniu umowy sam płaci za wymianę okien. Dopiero po zakończeniu prac i ich akceptacji otrzyma pełny zwrot z budżetu lotniska.
Zima wróciła w Tatry. Śnieg sypał wczoraj nie tylko wysoko w górach, ale także w samym Zakopanem. Prognozy mówią, że przez weekend może spaść nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Może więc wrócić zagrożenie lawinowe.
Powyżej mniej więcej 1700 metrów. W ostatnich dniach cały czas panowały minusowe temperatury. Były oblodzenia, nawet i świeży śnieg. W związku z tym ten opad, który teraz jest, no spadnie już na taki właśnie podkład i ten śnieg niekoniecznie się sklei z podłożem.
ostrzegał Piotr Konopka, ratownik dyżurny TOPR. O ostrzeżeniach meteorologów przeczytacie na rmf24.pl. W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy. Grzegorz Braun jest pełen, że tak powiem, specyficznej retoryki, z którą ja się nie zgadzam. Przede wszystkim w postaci różnych agresywnych happeningów. Mówił w RMF FM poseł PiS Piotr Gliński.
Pan Braun, Grzegorz Braun, z czym się pan zgadza w jego przypadku? Czy to
no myślę,
jest
że Braun z Braunem są pewne podobieństwa, podobnie jak z Mencenem, jeżeli chodzi o model Europy suwerennych państw.
No ale on mówi jednak o Europie w sposób, który chyba PiS by nie mówił.
Pan Braun jest pełen, że tak powiem, specyficznej retoryki, z której ja się przede wszystkim nie zgadzam z tym, co pan Braun robi w postaci różnych agresywnych happeningów w polityce. No, chcąc zwrócić uwagę na ważne sprawy, no, na przykład na kwestię zabicia dziecka w 9 miesiącu ciąży poprzez wbicie igły w serce, no jednocześnie wykazuje agresję wobec innych ludzi. Na to zgody nie ma.
No zdejmuje flagi ukraińskie.
Nie powinien tego robić, bo to jest agresja z kolei wobec symboli, które są dla kogoś święte czy ważne. I nie ma powodu, żeby taka retoryka funkcjonowała w życiu publicznym. Ja chcę wierzyć, że robi to zgodnie ze swoim pojęciem dobra publicznego, ale moim zdaniem nie ma prawa przekraczać pewnych granic. Tym granicą jest takie zachowanie agresywne czy zachowanie defamacyjne.
A te antysemickie wypowiedzi?
Wie pan co? Oczywiście, że antysemityzm nie powinien być promowany, zwłaszcza przez polityka. Dlatego taki polityk jak Roman Giertych nie powinien funkcjonować w polskim życiu publicznym. Przypominam państwu, że Roman Giertych nazywał Żydów parchami. I mamy do czynienia z taką sytuacją i skandalem, że w Koalicji Obywatelskiej ważną osobą, która zresztą niszczy polską demokrację, jest zaangażowany w używanie całego państwa przeciwko obywatelom. Słucham?
Roman Giertych nie używa już teraz takich wypowiedzi. Grzegorz Braun cały czas to robi.
Ja nie wiem, czy nie używa. Wiem, że używał i to dyskwalifikuje osobę, która takim językiem się...
W takim razie Grzegorz Braun także powinien być zdyskwalifikowany jako polityk.
Dyskwalifikuje, ale jest uważany przez wielu za kogoś, kto powinien być.
A przez pana, panie profesorze?
Ja uważam, że ma prawo funkcjonować w życiu publicznym. Nie słyszałem, żeby używał takiego określenia, jak ja
powiedziałem. No ale mówi o Polonii, mówi o tym, że jesteśmy niewolnikami Żydów. No mówi rzeczy straszne.
Tak, to są rzeczy naganne, czy też diagnozy, których nie powinien mówić, natomiast nie używał takiego epitetu, ja nie słyszałem, nie wiem. Natomiast na pewno przekracza granice, jeżeli chodzi o tę agresję wobec innych ludzi i tutaj nie ma mojej akceptacji.
Panie profesorze, a pan wierzy w sondaże? Bo to jest takie pytanie, które ciągle pada.
Znaczy, wie pan, ja mam i przywilej, i niewygodną sytuację, bo ja jestem profesorem socjologii. Przez całe lata się tym zajmowałem, nawet jako przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Przez dwie kadencje próbowałem jakoś okiełznać te sondaże, to znaczy wprowadzić bardziej wyraziste reguły czy kryteria funkcjonowania sondaży. No właśnie po to, bo już wtedy, 20 lat temu, mieliśmy do czynienia z tym, że sondaże telefoniczne, proszę państwa, miały w pierwszym podejściu ponad 90% odmów. No to jak wiarygodny jest sondaż, który trzeba zrobić w bardzo krótkim czasie? Jeszcze dodatkowo można różnie manipulować pytaniami, gdzie jest tak dużo odmów. No, na końcu, niestety, musi być jakieś tam dopełnianie, ważenie i w związku z tym później mamy takie rozbieżności sondażowe.
Dobrze, ale się pytam, czy te
więc
sondaże,
to jest
które
trudna
są,
rzeczywistość.
Czy pan w nie jakoś wierzy? Czy one coś pokazują? Czy oddają rzeczywistość?
Tak,
czy są
odpowiadają, każdy specjalista panu odpowie, że ważne są trendy, tak? Jeżeli stosujemy tę samą metodologię, to trendy, czyli porównywanie zmian przy zastosowaniu tej samej metodologii badania do tego samego zjawiska. Coś pokazuje, że coś się zwiększa,
no
coś się zmniejsza.
No to co pokazują sondaże, trendy w przypadku Karola Nawrockiego?
Z naszego punktu widzenia można powiedzieć, że te trendy od wielu miesięcy są takie, że różnica między Trzaskowskim a Nawrockim się zmniejsza. Natomiast na ile faktycznie sondaże odzwierciedlają zjawisko popierania czy niepopierania, kandydata. Do końca nie wiemy. Mamy doświadczenia z ostatnich wyborów w Rumunii, chociażby w pierwszej turze, gdzie sondaże exit poll nawet odbiegał kompletnie od wyniku. No kompletnie, no kilkanaście procent bodajże. No i mamy także doświadczenie z Ameryki, gdzie większość sondażowni i większość badań przewidywała wybór przeciwniczki czy kontrkandydatki prezydenta Trumpa. Tymczasem Trump dość zdecydowanie wygrał.
Ale pana zdaniem może być tak, że PiS czy wyborcy Karola Nawrockiego są niedoważeni w tych sondażach?
Oczywiście, że tak może być. Oczywiście, że tak może być. Tym bardziej, że zawsze wiemy, że to nasza strona jest niedoważona. No ale tu pewności żadnej nie ma. Trzeba walczyć do końca i walczyć o niezdecydowanych. I to robimy. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w sondażach prowadzi kandydat, który nikt nie wie, kim jest, ponieważ ten kandydat codziennie
jego
zmienia.
Jego wyborcy twierdzą, że wiedzą.
Znaczy to bardzo chętnie z nimi mógłbym porozmawiać, bo spytałbym się wtedy o poglądy tego kandydata, bo one się codziennie zmieniają.
Panie profesorze, jeszcze pytanie o to. Wspomniał pan o Rumunii. To jest ważny przykład nie tylko z powodu tych sondażowych... No, tam to trzeba powiedzieć klęsk sondażowni, bo to nie da się tego określić inaczej.
No, sam to pan nazwał. No.
Natomiast pytanie jest, czy w ogóle pana zdaniem może się powtórzyć, panie profesorze, wariant rumuński w Polsce? Pojawiły się takie sugestie, szczególnie po prawej stronie opinii publicznej, że także w Polsce mogą być unieważnione wybory.
Ja akurat tutaj mam troszkę inny pogląd. Ja uważam, że jeżeli wygramy te wybory nawet jednym głosem, to nie dopuścimy do żadnych wariantów rumuńskich, bo jest różnie. Wie pan, ta władza stosuje od półtora roku siłę. Niszczy polską demokrację. Mamy rząd, który nie uznaje Sądu Najwyższego, nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, nie uznaje Państwowej Komisji Wyborczej. Oni cały czas balansują na krawędzi funkcjonowania.
Ale ja się pytam, co wy zrobicie,
ludzie
jeżeli
po prostu
wygracie.
Nie pozwolą panu
wyjdziecie
Tuskowi
na ulicę?
Nie, wyjdziemy, wszyscy wyjdą, bo nie pozwolimy na to, żeby Tusk dalej niszczył Polskę i demokrację. Wystarczy wygrać wybory jednym głosem. Ja co do tego nie mam żadnej wątpliwości, że nie dopuścimy. Są pewne granice. Jak pan widzi, także już zagraniczne ośrodki polityczne i to dość istotne, bo największe państwo świata zauważyły, że w Polsce standardy demokracji są łamane.
Stany Zjednoczone...
Łamane masowo. Tusk używa z Giertychem razem, z panem Trzaskowskim, używa całej siły państwa polskiego do tego, żeby walczyć z opozycją. Te wybory też są nierówne. Przecież nam odebrano pieniądze. Przeciwko nam funkcjonują jakieś firmy krzak, które prowadzą kampanię, która jest udawaną kampanią jakby niezależną, a jest to kampanią Trzaskowskiego, prawda? I to nie mówię tylko o tym, co podobno wczoraj zamknęli. No, dziękuję panu. Takie profekwencyjne, tylko że jednostronne, tak? To są skandaliczne rzeczy. Mało tego, robią to ludzie związani biznesowo od lat z Platformą Obywatelską. To jest skandal.
Dobrze, ale
mamy
wygracie,
sytuację w państwie,
wyjdziecie na ulicy z
gdzie faktycznie
Stanów Zjednoczonych.
Siła jest używana w demokracji, w procedurach demokratycznych.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.